Obecnie zakres badań jest uszczegóławiany ze zleceniodawcą, informuje dyrektor Puławskiego Instytutu Krzysztof Niemczuk.
Badania będą wykonane w naszym laboratorium referencyjnym zlokalizowanym w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii. W takich sytuacjach włączamy cały panel badań toksykologicznych, który składa się z około 50 związków, które są uznane jako najbardziej prawdopodobne w tego typu potencjalnych sytuacjach. My nie wiemy na tę chwilę, z jakiego powodu te pisklaki padły, jaka była przyczyna ich zejścia. Natomiast w takich sytuacjach zaczynamy nasze badania od wykluczenia możliwości zatrucia.
Jak przypuszczają ornitolodzy, sokoły mogły się zatruć poprzez gołębie, które są ich głównym źródłem pożywienia. Czy jest możliwe, aby właśnie poprzez celowe działanie hodowców gołębi nastąpiło zatrucie lubelskich sokołów? Wyklucza to prezes Puławskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Kazimierz Sikora.
My hodowcy nie możemy zatruć żywego gołębia po to, żeby tylko drapieżnik, łapiąc go, żeby się mógł zatruć po prostu przez żywego gołąbka. Jest to niemożliwe. Podejrzewam, że może inne warunki wpłynęły atmosferyczne, na przykład na te młode sokoły, które tam zostały w gnieździe znalezione, padłe. Przecież sokół nie je padliny. Gołąbka, jeżeli on siedzi gdzieś na dachu, to go nie rusza. Łapie w powietrzu. Ma taką szybkość, że jego stać na to, że dogoni w każdej chwili go.
Są to pisklaki. Przyczyna śmierci może być bardzo różna, tłumaczy dyrektor Puławskiego Piwetu Krzysztof Niemczuk.
Trudno jest uznać, że jest to przyczyna fizjologiczna ze względu na to, że padły dwa praktycznie w tym samym czasie, więc niezwykle prawdopodobne jest, że zjadły coś, co mogło zawierać związek, który po prostu doprowadził do takiego stanu. Takie sytuacje zdarzają się, ponieważ stosowane są związki, które wykorzystywane są do pozbywania się gryzoni. Taki gryzoń później gdzieś tam padnie w lesie, jest podniesiony przez matkę na przykład takiego sokoła i niestety później w sposób oczywiście nieświadomy, bo to już personifikujemy trochę i mówimy trochę o warunkach ludzkich, taki pokarm jest dostarczony pisklakom.
Na szczęście wygląda na to, że pozostałe pisklaki czują się dobrze. Kilka godzin temu transmisję z gniazda oglądałem wspólnie z członkiem lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego Piotrem Safaderem.
Teraz widać karmiącą prawdopodobnie samicę młode. Samica ma jakieś nie widać jakiego ptaka, prawdopodobnie gołębia. Wskazują na to białe pióra. Karmienie jest dość intensywne. Małe, ta trójka, która została, bardzo intensywnie rosną. To jest najciekawszy moment, prawda, kiedy możemy zaobserwować, jak podawane jest to pożywienie, jak jest rozdrabniane, z jaką czułością samica malutkie skraweczki mięsa umieszcza w dziobach pisklaków.
Są tutaj jakieś powody do niepokoju, czy wszystko wygląda dobrze?
Wygląda, że jest wszystko w porządku.
Szansa, że trzy pozostałe pisklaki przeżyją, jest duża, ocenia miłośnik ornitologii i fotograf przyrody Grzegorz Sierocki.
W momencie, kiedy dwa pisklęta padły, są martwe, a pozostałe trzy przeżyły i w momencie wizyty ornitologa one były w niezłej kondycji, bo były dość żwawe, ruszały się dość żywo, to jest duża szansa, myślę, na to, że rzeczywiście nastąpiło tam jakieś niewielkie podtrucie. Gdzieś tam to mogło być chwilowe i ten organizm, tak jak organizm człowieka, tak organizm każdego zwierzęcia z jakimś podtruciem potrafi walczyć, albo padnie, albo będzie walczył i sam sobie z nim poradzi. I tutaj mam nadzieję, że właśnie ten drugi przypadek zaszedł.
A warto, żeby te ptaki się rozmnażały, bo wciąż jest ich bardzo mało, dodaje Piotr Safader.
Proszę sobie wyobrazić, że w latach 60., 70. można było liczyć w ilościach może jednej, dwóch par. Wszystko za sprawą środków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Obecnie jest może około 30 znanych stanowisk sokoła wędrownego w Polsce. Ten proces odbudowy populacji tego gatunku przebiega bardzo korzystnie.
Dodajmy, że wyniki sekcji martwych piskląt będą znane najwcześniej we wtorek. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin.